Nowe pomysły na serwery. 19 stycznia 2009.00. Sprzętowe wspomaganie wirtualizacji to już standardowa funkcja w serwerach, a producenci sprzętu opracowują kolejne rozwiązania, które pozwoliłyby im wyróżnić swoją ofertę wśród konkurencji. Sprzętowe wspomaganie wirtualizacji to już standardowa funkcja w serwerach, a producenci sprzętu opracowują kolejne rozwiązania, które pozwoliłyby im wyróżnić swoją ofertę wśród konkurencji. Na rozwój rynku serwerów wpływ ma zarówno postęp technologiczny dotyczący procesorów, pamięci masowych, interfejsów, jak i zmieniające się warunki ekonomiczne. Inwestycja w tego typu komputery jest z reguły długofalowa i dlatego warto wiedzieć, jakie są tendencje i kierunki ewolucji systemów serwerowych. To ułatwi planowanie i wdrażanie rozwiązań, które nie stracą swojej wartości szybciej niż oczekiwano, narażając użytkownika na konieczność kolejnej kosztownej modernizacji infrastruktury. Śledzenie zmian na rynku nie jest jednak łatwe. Na przykład trudno nie zauważyć wirtualizacji jako technologii, której wsparcie staje się elementem standardowym każdego serwera. Ale pomimo, że producenci sprzętu przeznaczonego dla przedsiębiorstw i korporacji z reguły prezentują plany rozwoju technologii i starają się zapewnić zgodność co najmniej w perspektywie kilku lat, najczęściej dotyczy to tylko sprzętu jednej firmy lub platform jednego producenta. Ponadto wciąż pojawiają się nowe pomysły i technologie, niekoniecznie aspirujące do miana masowo wykorzystywanego standardu, ale w niektórych zastosowaniach mogą być przydatne i czasami nie warto ich lekceważyć. Przykładem mogą być systemy stosujące do obliczeń moc przetwarzania procesorów graficznych lub technologia NetExpander, która polega na unifikacji interfejsów Ethernet i PCI Express, umożliwiająca budowę elastycznych, łatwych do modyfikacji i rekonfiguracji systemów serwerowych. Nowe wersje platform serwerowych pojawiają się coraz częściej wraz z technologicznymi innowacjami, które trudno lekceważyć. Na przykład Intel wprowadza kolejne platformy regularnie co 2 lata. Choć niewiele jest firm, które byłyby w stanie wymieniać sprzęt tak często, to warto pamiętać, że zbyt długie utrzymywanie starych modeli serwerów nie tylko stosunkowo zmniejsza wydajność systemu IT, ale powoduje też zwiększenie kosztów jego utrzymania i ogranicza możliwości wdrożenia nowych rozwiązań takich jak choćby właśnie wirtualizacja, której efektywność zależy nie tylko od oprogramowania, lecz także od platformy sprzętowej. Należy zdawać sobie sprawę, że wdrożenie takiego systemu często wiąże się z koniecznością wymiany serwerów na nowe modele, specjalnie przystosowane i zgodne z planowaną do użycia platformą oprogramowania wirtualizacyjnego. S.130770 Wirtualna zgodność. Technologie wirtualizacyjne pozwalają na zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnej mocy przetwarzania serwerów, konsolidację wielu systemów operacyjnych i aplikacji na jednym serwerze fizycznym, szybsze niż w klasycznych systemach wdrażanie nowych aplikacji, a także przenoszenie aplikacji między serwerami bez przerywania ich działania, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu obciążeniem i wysoką dostępność usług. Systemy do wirtualizacji mogą teoretycznie funkcjonować na każdej platformie sprzętowej, ale w praktyce okazuje się, że jednym z ważnych czynników przesądzających o powodzeniu wdrożenia jest zapewnienie zgodności między platformami serwerowymi a oprogramowaniem, które ma obsługiwać wirtualizację. Wynika to m.in. z tego, że producenci procesorów już od pewnego czasu zaczęli wprowadzać mechanizmy sprzętowego wspomagania funkcji związanych z wirtualizacją. Nie są one koniecznym warunkiem działania oprogramowania wirtualizacyjnego, ale pozwalają na zwiększenie jego wydajności i niezawodności. W przypadku platform x86 dotyczy to oczywiście procesorów Intela i AMD. Warto zwrócić uwagę, że choć modele procesorów serwerowych obu tych firm uwzględniają mechanizmy wirtualizacyjne, to ich architektury są różne i możliwość wykorzystania niektórych ważnych funkcji takich jak przenoszenie obrazów VM między serwerami z układami Intela i AMD są ograniczone. W systemach heterogenicznych stanowi to niewątpliwie hamulec dla zastosowań wirtualizacji. Co więcej, w wypadku platform intelowskich do niedawna brakowało zgodności między ich różnymi wersjami i w systemach wykorzystujących wirtualizację użytkownicy musieli zwracać uwagę, aby stosować jednolity sprzęt z procesorami i chipsetami należącymi do jednej serii i układów. Dopiero wraz z najnowszą rodziną Xeon 7400 Intel wprowadził zmodyfikowaną wersję technologii IVT, która ma zapewnić możliwość przenoszenia obrazów maszyn wirtualnych przy użyciu funkcji VRF Motion między maszynami wykorzystującymi różne modele procesorów i chipsetów intelowskich. Obecnie dotyczy ona serii Xeon 7300 Tigerton, Xeon 7400 Dunnington oraz nowych układów serwerowych Nehalem, które mają się pojawić na rynku w tym roku. Zamierzamy oferować zgodność mechanizmów wirtualizacyjnych obejmującą przynajmniej 3 generacje platform, zapewnił Doug Fischer, wiceprezes Intel Software Solutions. Jeśli chodzi o platformy AMD, to przedstawiciele tego producenta podkreślają, że od dawna dba on o zachowanie zgodności między kolejnymi swoimi platformami serwerowymi na podobnym poziomie jak obecnie obiecuje Intel. Ale niestety nic nie wskazuje na to, by użytkownicy platform heterogenicznych oraz oprogramowania VMware doczekali się możliwości wykorzystywania funkcji w Modion do przenoszenia obrazów między serwerami wyposażonymi w układy Xeon i Opteron. Jest to poważny problem dla przedsiębiorstw, które chciałyby wdrożyć wirtualizację, ograniczając inwestycje w nowy sprzęt, a mają serwery wyposażone w procesory różnych firm, jak wyjaśnia Doug Fisher. Z. Intela. Konstrukcja układów Intela i AMD, choć oparta na tej samej architekturze. X86 jest obecnie zbyt różna i jest modyfikowana zbyt często, by można było zapewnić ich zgodność. Wymagałoby to zmniejszenia tempa wprowadzania zmian i innowacji, czego trudno oczekiwać. W praktyce oznacza to, że wdrożenie wirtualizacji wymaga nie tylko zakupu i instalacji oprogramowania, ale często również poważnej modyfikacji infrastruktury serwerowej. S. 130771 AMD wraca do gry. W listopadzie 2008 R. AMD o co najmniej dwa miesiące wcześniej niż planowano wprowadziła czterordzeniowe procesory serwerowe Opteron, znane pod kodową nazwą Shanghai i wytwarzane przy wykorzystaniu procesu 45 nanometrowego. Dla AMD premiera ta ma znaczenie krytyczne. Jest dowodem, że firma wciąż może konkurować z Intelem, a jednocześnie z marketingowego punktu widzenia nastąpiła w krytycznym okresie, bo tuż przed premierą intelowskich desktopowych procesorów Nehalem. W ten sposób AMD przynajmniej częściowo może odbudować topniejące zaufanie do jej zdolności konkurencyjnych. Uważaj, Imc Gregor, analityk z firmy Instat, bo blisko 8-miesięczne opóźnienie układów Barcelona, spowodowane wykryciem błędów w jego konstrukcji, spowodowało, że AMD zaczęła zarówno tracić udziały rynkowe, jak i dobrą opinię. Użytkowników. Analityk Openderles Enderle Group mówi, w swoim najlepszym okresie AMD miała blisko 1/3 część rynku procesorów serwerowych. Udział ten ostatnio spadł do poziomu 10% wskutek ofensywy Intela i jego nowych rodzin układów czterordzeniowych. Choć trudno oczekiwać, by nowe układy Opteron pozwoliły na odzyskanie tak wysokiej pozycji rynkowej, to na pewno są ofertą pozwalającą AMD na powrót do efektywnej konkurencji. Z. Intelem. Tym razem AMD nie popełniła starych błędów i decyzja o przyspieszeniu premiery nastąpiła dopiero w momencie, gdy firma uruchomiła produkcję układów z Shanghai. Sądzę, że mogą one konkurować z procesorami Intela zarówno ceną, jak i wydajnością. Przynajmniej na krótką metę, mówi Dan Olds, główny analityk w Gabriel Consulting Group. Ta krótka meta to premiera serwerowych procesorów Nehalem, pierwszych układów intelowskich wyposażonych w zintegrowane kontrolery pamięci. Procesory z Shanghai zużywają około 75 W mocy, mają częstotliwości od 2,3 GHz do 2,7 GHz i są wyposażone w ulepszone mechanizmy hyperthreading oraz funkcje umożliwiające wyłączenie aktywności niewykorzystywanych elementów procesora. W kwartale 2009 R. Mają się pojawić kolejne modele z Shanghai, zużywające 55 i 105 W mocy. Według AMD procesory te są co najmniej o 20% bardziej wydajne od porównywalnych układów Barcelona, mając jednocześnie o 35% mniejsze zużycie energii, a jednocześnie są z nimi zgodne, co oznacza, że można je instalować w serwerach wyposażonych w starsze wersje Opteron, płyt głównych i pamięci RAM. Z Shanghai mają też ulepszony system AMD Direct Connect Architecture, nową wersję AMD Virtualization AMD V, która została wyposażona w zmodyfikowane funkcje Rapid Virtualization Index Inc., dwakrotnie większą pamięć cache L3 o pojemności 6 MB oraz wsparcie dla DDR2-800, pamięci o zużyciu mocy istotnie mniejszym niż w pamięciach FBDMM Fully Buffered DMM wykorzystywanych w systemach Intela. Dostępne są dwie serie układów z Shanghai, Opteron 2000 i Opteron 8000. Ta druga jest przeznaczona dla serwerów wyposażonych w 4 lub 8 procesorów i obsługuje 3 kanały hypertransport do wymiany danych i współdzielenia pamięci RAM. W tym roku AMD zapowiada wprowadzenie kolejnych 6-rdzeniowych układów serwerowych Opteron Istanbul AW 2010R procesorów 12-rdzeniowych, znanych obecnie pod kodową nazwą Magnitsource. Jednocześnie AMD planuje udostępnienie w II kwartale BR nowej wersji szyny danych HyperTransport 3.0 o przepustowości 17,6 GBS S/2130772 procesory graficzne nie tylko dla grafiki. Na liście najwydajniejszych superkomputerów pierwszą pozycję wciąż utrzymuje IBM Roadrunner, system hybrydowy wykorzystujący 12960 układów Powerx Cell 8 i Cell Broadband Engine oraz 6948 dwardzeniowych procesorów AMD Opteron. Ale koncepcja wykorzystania procesorów graficznych do wspomagania pracy i zwiększania wydajności systemów komputerowych dotyczy nie tylko największych superkomputerów. Jest też coraz wyraźniej widocznym kierunkiem rozwoju technologii serwerowych. Na przykład pod koniec ubiegłego roku AMD wprowadziła akceleratory FireStream 9270 oraz wersję beta darmowej biblioteki open source dla programistów ATI Stream Software Development Kit SDK V1.3. Produkty te są adresowane do takich użytkowników jak naukowcy, inżynierowie i instytucje, dla których najważniejsza jest wysoka wydajność wykorzystywanych komputerów. FireStream 9270 umożliwia istotne zwiększenie mocy obliczeniowej standardowych serwerów lub stacji roboczych i zdaniem AMD w niektórych zastosowaniach może być atrakcyjną alternatywą dla zakupu drogich, specjalizowanych systemów lub nawet superkomputerów. Katalogowa cena FireStream 9270 to $1500. Natomiast pakiet SDK ułatwia przystosowanie aplikacji do korzystania z możliwości oferowanych przez systemy wykorzystujące tego typu dodatkowe akceleratory. Bo oczywiście nic nie jest za darmo i skorzystanie z tego typu rozwiązań wymaga odpowiedniej modyfikacji oprogramowania. Oba te produkty są elementem realizacji tzw. strategii Fusion ogłoszonej w.u.rok przez AMD. Zakłada ona m.in. modyfikację architektury układów, tak by standardowe procesory ogólnego przeznaczenia mogły efektywnie współpracować z układami graficznymi GPU, a w efekcie pozwolić na budowę platform komputerowych o łatwo skalowalnej wydajności, względnie niskim zużyciu energii, a przede wszystkim stosunkowo tanich, bo opartych na standardowych, masowo wytwarzanych układach. AMD FireStream 9270 jest wyposażony w 2 GB najwydajniejszej obecnie pamięci graficznej GDDR5 Graphics Double Data Rate 5 i ma wydajność przetwarzania dwakrotnie wyższą od oferowanej przez podobne akceleratory dostępne obecnie na rynku, zapewnia Rick Bergman, dyrektor AMD Graphics Products Group. Akcelerator zużywa 160 W mocy i ma wydajność 1,2 TFLOPS przy przetwarzaniu liczb o pojedynczej precyzji i 2,4 TFLOPS przy podwójnej precyzji. Rozwiązania sprzętowe wykorzystujące akceleratory AMD przygotowuje m.in. firma Aprius, która zapowiedziała wprowadzenie Aprius Computational Acceleration System serwerów stelażowych umożliwiających instalację do 8 modułów AMD FireStream 9270. Ich wydajność ma osiągnąć poziom zbliżony do 10 TFLOPS. Aprius opracowała innowacyjny system komunikacyjny o przepustowości do 80 GBS, stosujący standardowe szyny PCI Express z dołączenia elementów za pośrednictwem kabli optycznych o długości do 50 m. AMD współpracuje też z HP i być może już wkrótce akceleratory FireStream 9270 będą mogły być instalowane w serwerach HP Proliant. Oprócz tego należąca do AMD ATI Technologies udostępniła w grudniu darmowe oprogramowanie sterowników ATI Catalyst 8.12, które umożliwia wykorzystanie procesorów GPU zainstalowanych w kartach graficznych serii ATI Radeon HD 4000 do wspomagania pracy głównego procesora i zwiększania szybkości jego obliczeń. Dotyczy to oczywiście tylko niektórych aplikacji, które intensywnie stosują strumieniowe przetwarzanie danych, na przykład konwersja lub kompresja wideo, ogłoszona w listopadzie UP.rok. Technologia ATI Stream jest już obsługiwana przez aplikacje takie jak Adobe Photoshop CS4, After Effects CS4, Flash Player 10, Acrobat Reader, Windows Vista, PowerPoint 2007, Express Sion Encoder, odtwarzacz Silverlight i IN. ATI zapowiada wprowadzenie systemów wykorzystujących układy Radeon HD 4870, które będą kosztować około $1500. Umożliwią instalację do 8 procesorów w obudowie stelażowej 4U i uzyskanie mocy przetwarzania do 10 TFLOPS. Nvidia już od ponad roku promuje idee i technologie umożliwiające zastosowanie układów GPU tej firmy do wspomagania przetwarzania danych przez procesory ogólnego przeznaczenia. Pod koniec ubiegłego roku firma zaprezentowała Tesla Personal Supercomputer, komputer z akceleratorem wykorzystującym 4 układy GPU Tesla C 1060, który w testach osiągnął wydajność 4 TFLOPS S 2.130773 integracja APCIE. Z. Ethernet. Oryginalnym pomysłem firmy NEC jest Expether, technologia umożliwiająca integrację interfejsów PCI Express. I. Ethernet, a w efekcie zatarcie granicy między lokalnymi szynami danych oraz systemami do ich transmisji na dużą odległość. Jest ona rozwijana przez NEC od ponad 2 lat. Expether stosuje mechanizmy wirtualizacyjne do integracji PCI Express CC oraz sieciowych łączy Ethernet i umożliwia wykorzystanie gigabit Ethernet jako warstwy transportowej dla interfejsów szeregowych CC. Technologia ta może znaleźć zastosowanie np. w serwerach kasetowych do bezpośredniego łączenia za pośrednictwem sieci Ethernet ich szyn PC z pamięciami masowymi lub innymi serwerami. Expether umożliwia integrację serwerów i sprzętu sieciowego oraz tworzenie środowiska wykorzystującego wirtualne zasoby IU, np. systemu, który łączy wiele komputerów i urządzeń peryferyjnych przy użyciu łatwej do modyfikacji sieci VLAN Virtual LAN. Zaprezentowany w ubiegłym roku prototypowy system NEC Expether umożliwiał dołączenie do szyny PC komputera za pośrednictwem standardowej sieci gigabit Ethernet elementów peryferyjnych znajdujących się w odległości ponad 2 km, a według inżynierów firmy NEC zasięg ten może być zwiększony nawet do kilkudziesięciu kilometrów. Expether wymaga jednak zastosowania odpowiednich adapterów, takich jak karty sieciowe ze złączem PC oraz konwertery przekształcające pakiety Ethernet na format sygnałów PC, lub też karty PC z odpowiednimi interfejsami umożliwiającymi podłączanie urządzeń wyposażonych w złącza SATA, USB i tym podobne. Jest to więc rozwiązanie dość złożone, ale system taki umożliwia dynamiczną, zależną od bieżących potrzeb modyfikację konfiguracji serwera bez konieczności zmian sprzętowych. Pozwala na przykład na podłączenie zainstalowanego w innym komputerze akceleratora i PCI i w ten sposób przystosowanie serwera do pełnienia funkcji serwera webowego. A jeśli podłączone zostaną karty z interfejsami Fibre Channel, to serwer może zacząć obsługiwać bazę danych. A z punktu widzenia komputera i urządzeń peryferyjnych komunikacja wygląda tak, jakby były one bezpośrednio połączone za pośrednictwem szyny PCI Express.